Mami.
O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest pan profesor Marcin Kruszyński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siercach, Instytut Historii. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie księdza, witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy.
Jestem osobą świecką. Panie profesorze, tak, 17 stycznia, czyli dzisiaj obchodzimy 26 dzień judaizmu w Kościele Katolickim w naszym kraju, a w Siercach odbędą się uroczystości centralne. Żydzi zaczęli osiedlać się na ziemiach polskich w XI wieku. My jednak przejdźmy do czasów bardziej współczesnych, międzywojnie. Jak liczna była społeczność żydowska w naszym kraju w tym okresie?
To jest tak, że ja jeszcze raz chcę podkreślić to, co pan redaktor powiedział, że przede wszystkim Żydzi są obecni w naszym kraju od 1000 lat. W ogóle nim przejdę do tego pytania, to nieśmiało przypomnę, że wśród pierwszych relacji, które wiemy na temat w ogóle początków państwa polskiego, jest relacja tak zwanego Ibrahima ibn Jakuba, kupca żydowskiego z Kordoby, a zatem nasze związki takie kulturowo-społeczno-historyczne sięgają zarania. Ale rzeczywiście to, co nas konstytuuje, i to, o czym my chcemy szczególnie pamiętać w kontekście traumy wieku XX, no to jest oczywiście obecność Żydów tutaj w tym okresie, w minionym stuleciu. Jak to wygląda w II Rzeczpospolitej? II Rzeczpospolita, która powstała w roku 1918, była konglomeratem różnych narodowości. Według spisów powszechnych, a organizowano je dwa razy w roku 1921 i 1931 roku, osoby polskiego pochodzenia stanowiły 68% mieszkańców tego kraju. Natomiast ludność żydowska, ja podam te dane z roku 1931, bo one są najbardziej pełne, to jest około 3 miliona 100 tysięcy mieszkańców. Z tych 3 milionów 100 tysięcy mieszkańców 2 miliony 800 tysięcy ludzi to są osoby mówiące w języku charakterystycznym dla ludności żydowskiej, czy przede wszystkim w języku jidysz, ewentualnie w drobnej części w języku hebrajskim. Zatem to jest bardzo duża społeczność i z tych 3 milionów ponad milion ludzi trudni się handlem. Ja jeszcze podam jedną liczbę, która naszym słuchaczom ułatwi wyobrazić sobie przestrzenną obecność Żydów w społeczeństwie II Rzeczpospolitej, między 81 a 82%, na przykład handlu obnośnego, obwoźnego, który wtedy był bardzo ważny, biorąc pod uwagę to, że większość społeczeństwa żyje na wsi, właśnie był związany z ludnością żydowską. A zatem te osoby żydowskiego pochodzenia były organiczną częścią II Rzeczpospolitej.
No to przedstawił pan profesor rys, jak to się działo w całej Polsce. A teraz przejdźmy do naszego regionu, terenu wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia. Jak tu wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o społeczność żydowską?
Ja chcę podkreślić jedną rzecz, że z regionu Podlasia, Siedlec, Białegostoku, pochodzą w ogóle bardzo ważne osoby, nie tylko dla kultury polskiej, ale w ogóle mające wpływ na kulturę światową i kulturę europejską. Wiek XIX, początek wieku XX to jest ożywienie gospodarcze ludności żydowskiej tego regionu. To może najpierw liczby przybliżę. Siedlce. My mamy oczywiście nawet dosyć dokładne dane. Wiek XIX to jest potężny wiek wzrostu ludności żydowskiej. Powiem tylko o Siedlcach. W roku 1820 mamy takie dane. To jest ponad 3000 osób, ale tutaj bardzo ważna jest dana procentowa. 70% populacji miasta. Rok 1897 to jest dokładnie 10 094 osoby. Nie chcę o nikim zapomnieć. 67% mieszkańców miasta. Zatem bardzo istotny, czy właśnie większościowo ludzie pochodzenia żydowskiego stanowią ten czynnik, tę substancję miasta podstawową. Jeżeli chodzi na przykład o Białystok, bo on tutaj też będzie ważny, to w roku 1913 mówimy o 61 tysiącach Żydów, to jest 70% ludności miasta. W roku 1936 w tym mieście to będzie 43% ludności. Ale ja Państwu powiedziałam, że z tego regionu pochodzą ważne osoby, nie tylko dla tego miejsca, ale w ogóle dla kultury polskiej, kultury światowej. Pamiętajmy, że w Białymstoku działa Ludwik Zamenhof. To jest człowiek, który jest twórcą Esperanto. Działał Albert Sabin, człowiek, który wymyślił szczepionkę na polio, chorobę, która będzie szczególnie bolesna w wieku XX i jeszcze po 1945 roku. Z tego obszaru z końca wieku XIX pochodzą wybitni, ale to naprawdę wybitni działacze przemysłowi, fabrykanci, Zabudowa, Kozłowski czy Abraham Grodziński, tutaj mówię już o Białymstoku. W Siedlcach w grudniu 1922 roku znalazłem taką notatkę archiwalną, jest aż 32 domy modlitwy. Od roku 1900 w Siedlcach działa Biblioteka Żydowska. Bardzo intensywnie się rozwija tutaj prasa. Żydzi są obecni w Radzie Miasta, a zatem ta ludność jest rzeczywiście nie tylko istotnym komponentem społeczności regionu, ale ona w ogóle wpływa na kształt tego regionu. Ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, żebyśmy oczywiście nie popadli w taką apologetykę przesadną. Jeżeli jest dużo osób żydowskiego pochodzenia, to rzecz jasna, rodzą się też konflikty, bo o tym trzeba szczerze dzisiaj mówić, że z jednej strony jest współpraca i wkład ludności żydowskiej w funkcjonowanie tego regionu i na przykład tych dwóch miast, o których powiedziałam, ale są oczywiście też i bolesne wydarzenia. Na początku wieku XX rozgrywa się coś, co historycy nazywają mianem pierwszej rewolucji, rewolucji lat 1957. W latach 1957 dochodzi do pacyfikacji ludności żydowskiej w Siedlcach. W roku 1906, 14-16 czerwca 1906 roku dojdzie do mordu na Żydów w Żydach w Białymstoku. A zatem z jednej strony jest ta piękna obecność ludności żydowskiej, ale dziś w tym wszystkim oczywiście też dochodzą pewne sygnały niepokoju, pewne sygnały napięć społecznych. Przy czym trzeba też powiedzieć jedną rzecz. Po roku 1918 władze polskie, a pogromy żydowskie w roku 18 i 19, czyli uzarania niepodległości, też zdarzają się niestety dosyć często. Władze polskie próbują bardzo intensywnie reagować, żeby do tego, żeby tych przede wszystkim zjawisk nie eskalować, ale także, żeby te zjawiska po prostu karać. Zajmowałem się niedawno jednym z ministrów sprawiedliwości z roku 1919 i on wydał taki okulnik, w którym wprost mówiono, że należy natychmiast zajmować się osobami, które doprowadzają do eskalacji napięć, tak, nienawiści między... na punkcie rasowym.
Panie profesorze, pan już wspomniał o tym, ale jeszcze dopytam dokładnie, jak wyglądał przekrój społeczny społeczności żydowskiej właśnie w tym okresie międzywojennym?
To jest tak, że tak jak Państwu i naszym widzom powiedziałem, w roku 1931 mamy około 3 milionów 100 tysięcy osób w Polsce pochodzenia żydowskiego. Zdecydowana, ale to totalnie zdecydowana część tej ludności to jest ludność, która zajmuje się przede wszystkim handlem. No ja tutaj dotknę może już samych Siedlec, bo od połowy wieku XIX Żydzi wypiekają chleb, ale to jest oczywiście gastronomia, restauracja, ów handel obwoźny. Są wielcy przemysłowcy, są nieco mniejsi przemysłowcy, a zatem substancję ekonomiczną Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej tutaj w mocnym wymiarze wchodzi do tego, czy jakby mocnym elementem współuczestnictwa rozwoju ekonomicznego tego miejsca jest ludność żydowska. Przy czym my pamiętajmy o jednej rzeczy, bo ja też te liczby już powiedziałem, że jeżeli na przykład w Białymstoku 70% ludności miasta to byli Żydzi w roku 1913, a w roku 1936 to jest 43% ludności tego miasta. My pamiętajmy, że tak jak ludność żydowska współpartycypuje w sukcesach II Rzeczpospolitej, to na tej samej zasadzie współpartycypuje w jego trudnościach. Od roku 1929 rozpoczyna się wielki kryzys ekonomiczny, który w Polsce trwa do roku 1935, a na świecie kończy się w 1933 roku. Bardzo duża część społeczności żydowskiej w Polsce i w tym regionie, w którym my się teraz znajdujemy, ucieka z Polski, emigruje za chlebem, mówiąc wprost, do Stanów Zjednoczonych czy do Ameryki Południowej. Ja osobiście prowadzę badania na temat Ameryki Południowej i znalazłem sporo liczbę osób żydowskiego pochodzenia, które właśnie w latach 20. i latach 30. uciekły tam do Ameryki Południowej. I pamiętajmy w tym wszystkim jeszcze o jednym rzeczy, opowiadając sobie o II Rzeczpospolitej. To znaczy o pewnej osobności kulturowej sztetlu. Widać to bardzo w twórczości Isaaca Singera, tej takiej sztandarowej postaci, jeżeli chodzi o kulturę żydowską tamtego okresu. To znaczy Singer podkreśla osobowość świata sztetlu, który nie szukał przyjaźni ani akceptacji ze strony polskiego otoczenia. I ten element osobności, odrębności też trzeba powiedzieć. Są oczywiście polscy uczeni pisarze zasymilowani, którzy są poetami najpiękniejszego języka polskiego. Mamy Leśmiana, Tuwima. Może warto przypomnieć naszym słuchaczom postać mniej znaną w tym kontekście Szymona Askenazego, historyka, którego żydowskiego pochodzenia, którego że potomkowie byli lekarzy królów Polski, lekarzami królów Polski z XVI wieku. Askenazy był polskim przedstawicielem na konferencji pokojowej w Wersalu i on stał na takim stanowisku, że skoro polscy Tatarzy nie wyrzekli się islamu i swoich obyczajów, poczucia tożsamości, czy Ormianie stawając się Polakami, to to samo stanie się z Żydami. Ale tutaj ten proces był dużo bardziej skomplikowany.
Okres II wojny światowej to bardzo trudny czas dla wszystkich narodów, w tym także i dla Żydów.
I tutaj jakby musimy szczególnie mocny akcent postawić właśnie, jeżeli chodzi o dramaturgię Holokaustu ludności żydowskiej. Ja sam współpracuję z wieloma osobami, które ten temat badają. Sam troszkę współuczestniczyłem w kwestii jakby potęgowania pamięci na temat tych wydarzeń. Rok 1939 jest tą cenzurą rozpoczynającą dramaturgię ludności, czy właściwie dramaturgię historii ludności żydowskiej. Adolf Hitler już w Mein Kampf wyraził się na temat tego, jaki jest jego stosunek do ludności żydowskiej, tworząc to okrutne, bardzo niesprawiedliwe i populistyczne zestawienie Żydów z ludnością żydowską. I on tam stawia taki znak równości pomiędzy Żydami, komunistami, którzy jakby sprzeciwiają się Bożemu porządkowi, w ogóle ładowi stworzonemu, funkcjonującemu na świecie świata przyrody. I konsekwencje tego odczuwa ludność żydowska i w ogóle wszyscy na terenach okupowanych Generalnego Gubernatorstwa utworzonego w październiku 1939 roku. Pamiętajmy, że w roku 1935 w III Rzeszy ustanowiono tak zwane ustawy norymberskie. One bardzo ostro już podkreślały kwestię wyobcowania ludności żydowskiej. Rok 1938 to jest kryształowa noc. No i to wszystko przechodzi do Polski. Żydzi mają... Polityka okupanta niemieckiego jest oczywiście tutaj fazowa, ale już we wrześniu 1939 roku rozpoczynają się mordy ludności żydowskiej. W 1939 roku Siedlce na przykład są zbombardowane, zostaje zniszczonych ponad 80% substancji materialnej miasta, więc oczywiście jest zdecydowanej liczbie ta substancja ludności żydowskiej. Siedlce wchodzą do dystryktu warszawskiego. W nocy 24 na 25 grudnia 1939 roku Niemcy spalili siedlecką synagogę. Żydzi są wywożeni do różnych miejsc na Lubelszczyźnie, ale tak jak powiedziałam, programowa polityka niemiecka jest fazowa. Ja trzy zdania przybliżę, no właśnie z perspektywy Siedlec, tutaj tej najbliższej perspektywy. Pod koniec roku 1940 Niemcy wyodrębniają w Siedlcach dwie dzielnice żydowskie. One są otwarte jeszcze, ale już w sierpniu 1941 ta ludność jest odseparowana, odgrodzona drutami kolczastymi. To getto jest zamknięte. Wraz z rozwojem faz II wojny światowej w styczniu 1942 roku Niemcy podejmują tę operację, która jest synonimizowana okrutnym eufemizmem, okrutnym o tej nazwie, ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Likwidacja getta siedleckiego zaczyna się dokładnie, pamiętajmy o tym wszyscy, 22 sierpnia 1942 roku. 10 tysięcy osób jest wtedy uznanych za niezdolnych do pracy. I to jest kolejny eufemizm, bo ci ludzie będą wywożeni między innymi do Treblinki. Prawdopodobnie około 2 tysięcy osób zostanie zastrzelonych na miejscu. Niemcy są okrutni w realizacji tej swojej rasistowskiej polityki. To znaczy drobna część ludności, i to widać i w getcie siedleckim, ale kiedy śledzi się też likwidację innych gett, zostaje jeszcze wykorzystana do pracy, zostaje tak zwane getta szczątkowe, ale i te getta szczątkowe są likwidowane. Siedleckie jest likwidowane 28 listopada 1942 roku.
Panie profesorze, musimy, przepraszam, są bardzo istotne, ważne sprawy, ale już powoli musimy kończyć. Jeszcze tylko zapytam, bardzo króciutko proszę o odpowiedź. Rok 1968 to już współczesność. Też no, to się wiąże z dużą emigracją społeczności żydowskiej z naszego kraju.
Prowadziłem nawet badania oddzielne na temat roku 1968. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, słowo dramat jest w ogóle tutaj chyba najczęściej używane i powinno być używane. W kraju, w którym odbył się Holokaust, władze komunistyczne, Władysław Gomułka zdecydował się wykorzystać pewne akcenty antysemickie i obecność w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej osób żydowskiego pochodzenia do tego, żeby rozpętać pewną, jak to wtedy używano tego określenia, walkę frakcyjną, wykorzystać do tego także studentów i w marcu 1968 roku na kanwie właściwie wystąpień studenckich rozpoczyna się nagonka antysemicka. Różne są szacunkowe liczby dotyczące tego, ile osób żydowskiego pochodzenia musiało wyjechać, bo Władysław Gomułka oskarżył te osoby o to, że one są no, tak zwaną piątą kolumną, że stoją po stronie państwa Izrael, występują przeciwko Polsce i krajom bloku wschodniego. Między 25 a 30 tysięcy osób musiało wtedy z Polski wyjechać. Z Polski, w której odbył się Holokaust, a i tak ta liczba Żydów w Polsce była niewielka, bo po 1945 roku, skoro ja wcześniej mówiłem Białystok, Siedlce, to w obu tych miastach liczba osób żydowskiego pochodzenia po wojnie oscyluje, mówię o pierwszym okresie, do około 1000 osób. Zobaczmy, jak była gigantyczna skala Holokaustu, jak ta społeczność właściwie zniknęła z powierzchni ziemi. My dzisiaj jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tę pamięć pielęgnować, żeby przypominać, że polska tożsamość, polska świadomość, polskość w ogóle i historia naszego państwa jest nierozłącznie związana z ludnością żydowską.
Dziękuję serdecznie,
która była organiczną pani... częścią naszej przestrzeni państwowej.
Przepraszam, panie profesorze, ja już muszę skończyć, naprawdę, bo tu jest, już koniec audycji. Profesor Marcin Kruszyński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach był gościem naszego programu. Serdecznie dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu, zapraszam na kolejne wydania naszych audycji. Szczęść Boże.
O tym się mówi.